Dzień dobry, to jest podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, witam serdecznie.
Radek, od czego zaczynamy? Coś mówiłeś, że 3 lata hossy, żebyśmy, wiesz, jakiegoś tutaj klątwy podcastu Echa Rynku nie zrobili.
Nie, no 3 lata hossy, trzeba to podkreślić, trzeba o tym głośno mówić, bo mam wrażenie, że cały czas nie przybija się nam ten temat do mainstreamu. Ja zamierzam, my to nagrywamy w poniedziałek 13, więc dokładnie 13 października 2022 roku wypadł nam dołek na indeksach, głównych indeksach, tam chyba głównie patrzyłem WIG20, ale i WIG. No pamiętamy, że indeks WIG20 wówczas był
poniżej 1400.
Poniżej 1400, tak, i to tak solidnie poniżej 1400, 1330, 50, tak, więc naprawdę piękna historia. No i przez ostatnie 3 lata indeksy powyżej 100% porosły. Tak. Więc to jest no, rzecz, którą, o której trzeba głośno mówić, którą trzeba akcentować, którą trzeba chwalić i którą trzeba się chwalić, że my na tym rynku jesteśmy. No ciekaw jestem, jakie stopy zwrotu są. Ja po takich na Twitterku zazwyczaj, czy na X-ie mam taki zwyczaj, że po zamknięciu kwartału robię ankietę, jak ludziom poszło versus indeks WIG. No i robiłem, jeszcze teraz nie robiłem po tych 3 latach hossy, ale robiłem na początku października, po 3 kwartałach 2025 roku, no to 80% ludzi nie pobiło indeksu w tym roku. Tych ankietowanych u mnie, nie? Bo tam średnia z indeksu było 30 chyba 3 czy ileś procent, już nie pamiętam teraz, to generalnie 80% odpowiedzi było poniżej. Więc
od początku roku, mówisz o 2025, tak?
Tak. Od początku roku do początku października, więc no hossa jest, ale też pokazuje, że nie tak łatwo jest na jej fali płynąć. No i z drugiej strony, i tam już nie wiem, czy będziemy wchodzić w segmenty, no ale z drugiej strony ja na banki bym nie stawiał, że one będą takim koniem na 25 rok, a jednak wiesz, banki, energetyka, nie? Takie nieoczywiste tematy.
Nie, kompletnie nieoczywiste. Energetyka, tak, także to widział w ogóle.
Tak. Dokładnie, więc no super, super czas i niech sobie trwa dalej.
To jest to, ten nasz, wiesz, taki postulat, ja nie wiem, czy widziałeś, że giełda, ty jesteś z Warszawy, więc może częściej się spotykasz, uruchomiła ten program, on się chyba nazywa GPW24/7, no wiesz, że po tych dużych, ładnych, kolorowych ekranach Digital Network, tu gorąco pozdrawiamy, tak, są te notowania. I ja, wiesz, byłem w Warszawie w zeszłym tygodniu na konferencji Pasywna Rewolucja. Chciałem gorąco wszystkich pozdrowić, za sekundkę się tu odniosę, bo to jest ważny wątek a propos stóp zwrotu. Wysiadam z pociągu, patrzę, są notowania z giełdy i tak dalej. Tak? Natomiast pomysł świetny, wykonanie gorsze. I tu będę narzekał, bo to jest tak, w ogóle tak, wysiadłem, ale zanim dobyłem telefon, to zniknęły jakieś reklamy butów i tam wszystkich dziwnych innych produktów zaczęły mi się pojawiać, ale myślę, nie no, muszę zrobić zdjęcie. No, to było śmieszne. Pociąg pojechał, ludzie z peronu poszli, a ja stałem sam, wiesz, tak czekałem pod tym ekranem, aż coś mi się, wiesz, wyświetli w jakiejś pętli kilkuminutowej. Wyświetliło się, porobiłem zdjęcie i to tak. Zdjęcia z notowań z dzisiaj były robione, które moim zdaniem to jest zły pomysł. To nic nikomu nie mówi, bo co to za znaczenie, że dzisiaj coś rośnie albo spada 0,5%, prawda? To jest informacja, która się, no, która jest jakaś taka, no, nieprzejrzysta. No to, co to komu mówi? To jest to. Chyba SWIG, no to wykres SWIG-u był chyba z danego dnia. Z dnia, co też nikomu nic nie mówi. I uwaga, 5 spółek najbardziej spadających. A uwaga, rosnących nie było. I to była jakaś, czy nie wiem, czy ja to chyba byłem, wiesz, poczułem się w obowiązku tweetnąć na ten temat, no to już poczułem, już, o, tak, dokładnie.
Widziałem.
Tak, akurat, no proszę bardzo, że WIG w czwartek, bo tak, czwartek byłem w Warszawie, w czwartek to rósł o kilka procent, mamy, że o właśnie, SWIG jest plus 0,02%, a to chyba są, będzie to w takim razie skoczę, bo ja byłem rano, a to są, widać, notowania z dnia poprzedniego i uwaga, absolutny mega hit, 5 największych spadków. Kojarzysz spółki?
No to są jakieś groszówki tutaj, widzę, takie, nawet nie wiem, czy one w ogóle płynnie chodzą, czy są może gdzieś tam na systemie tych notowań jednego kursu w ciągu dnia. No nie wiem, no nie kojarzę.
Ja to nie chciałbym tutaj, wiesz, nikomu tutaj ująć nic, ale ten Megaron i Triton to brzmi jak postać z Transformersów. Tak? Natomiast tutaj Jacek Borawski bardzo celnie na Twitterze zauważył, że tu wielkim i ajwaj, to co tyle hałasu. Ten Reinhold spadał o jeden grosz. To jest spadek z 7 groszy na 6 groszy na obrocie, uwaga, 39 zł. No nie tak. I teraz wracając do tego, Radek, to ty powiedziałeś, że mamy trzylecie hossy. Może by taki wykres wyświetlać ze stopami zwrotu za 2-3 lata.
No, ale pamiętajmy też, że wiesz, przyjdzie czas.
Tak, wiem, że przyjdzie czas taki, że takiego wykresu nie będzie można wyświetlić. No to teraz go wyświetlajmy, póki można. Potem się zmieni pomysł na to, żeby wyświetlać jakąś długoletnią stopę zwrotu. Dlaczego nie wyświetlać stopy zwrotu, tak jak powiedziałeś, z 3 lat? Plus 100% na WIG-u 20. Też pamiętam, jak było 1400 punktów. Tam kręciliśmy się wokół bitwy pod Grunwaldem. Pamiętam znakomicie, prawda, w 2022 roku. I teraz nagle się z tego wszystkiego zrobiło 2800, a nawet momentami 3000. Cały czas jest hossa, należy tak tu podkreślić. Ostatnie miesiące tak, ale dobra. Tak? Póki mamy 2800, to ja cały czas uznaję, że jest hossa. To takie coś trzeba byłoby się wyświetlać. Fantastyczny okres dla giełdy, tak jak powiedziałeś. Nietypowe branże, energetyka, no banki można było podejrzewać, bo to wiesz, cały czas spadająca inflacja, ciągle wysokie stopy procentowe, no to wszystko sprzyja hoście na bankach, prawda?
Tak, Michał, chrząknąłeś a propos tych ostatnich miesięcy. Robiłem sobie ostatnio taką statystykę, to tak wtrącę tytułem anegdotki. SWIG 80 Total Return. Moim zdaniem najbardziej adekwatny indeks dla indywidualnego małego inwestora. Policzyłem sobie, na ilu procentach sesji w tym roku indeks robił ATH. Czyli tam powyżej tego szczytu z 24 roku. Ile procent sesji on bił nowe maksima intradayowo? Mhm. No strzelaj, na ilu procentach sesji mieliśmy intradayowe ATH?
Poczekaj, ponieważ sobie wyświetliłem, indeks wygląda imponująco. 60.
No nie ma aż tak dobrze, bo te notowania gdzieś tam się chowają, jedna świeczka za drugą świeczkę, 30%. Czyli statystycznie co trzecia sesja biła historyczne maksima w tym roku na SWIG-u 80 Total Return. No co moim zdaniem też jest fantastycznym wynikiem, nie? Że tak naprawdę co trzecia sesja masz historyczne ATH na indeksie. Takim mam wrażenie fajnym dla małych inwestorów.
To prawie, że jak dyskusja, wiesz, S&P tam podczas jakiejś hossy, to oni też tak mają, że mało kiedy nie jest ATH, no tam w piątek mieli ciężki dzień, ale tak poza tym to S&P tak potrafi mieć, że ATH. To z kolei to na prywatnych portfelach, to jest takie, wiesz, to problem inwestowania w ogóle takiego portfelowego, długoterminowego, że na ATH, takie, że masz ATH na portfelu, tak naprawdę jest się bardzo rzadko. Tak? Ustanowiłeś jakieś ATH, potem jakieś spadki, znowu jakieś ATH, ale to czasami potrafi minąć bardzo dużo czasu. To jest ciężkie psychicznie do przetrzymania, ale to tym bardziej, jeżeli mamy na jakimś indeksie, znaczy wróćmy do tego naszego wspaniałego SWIG-u 80, akurat tutaj TR, który jest jeszcze lepszy. Pięknie wygląda ten wykres. Marzenie każdego inwestora, stopa zwrotu w tym roku to jest plus 30%. Oj, przepraszam, to ja też poddaję tu publicznie, nie mam takiej stopy zwrotu od początku roku, plus 30%. tak prywatnie. A propos, przepraszam, kojarzysz to moje nagranie z Rafałem Lindemanem z Kapitali?
Tak? Kojarzę.
Zostałem wyznawcą tego programu, jeszcze z Rafałem, żeśmy też w czwartek też żeśmy dużo rozmawiali. Odkąd mam ten program, wiem wszystko, ile mam dokładnie w akcjach, w ETF-ach, w obligacjach, jakie mam stopy zwrotu za kolejne lata, ile mam od początku roku. O, pięknie to działa, ładnie, wizualnie i tak dalej, więc potrafię powiedzieć, że mam od początku roku, no to nie mam 30%. Tak. No to mamy trzylecie hossy. I czekaj, teraz tak, ETF-y na wszystko mamy, tak? Czyli mamy może, ktoś patrzy na ten wykres i mówi, o jak pięknie, co tu trzeba było zrobić, to się nie dało zrobić. No jak się nie dało zrobić? ETF na SWIG 80 TR jest od bety, od lat, why not? A jeżeli nawet ktoś chce się mierzyć z rynkiem, to chociaż mógłby mieć obszerny fragment, znaczy część portfela w tym SWIG-u, żeby już tam pomagać sobie, prawda? Ja tutaj też pochwalę się, tak, mam kawałek, bardzo nieduży niestety, tak, to kapital import będę bardzo nieduży, ale mam kawałeczek w SWIG-u na 80.
Czy wiesz, tam zawsze można jakąś nawet fajną logikę znaleźć dla inwestowania akurat w SWIG 80 Total Return, czy tam w spółki, no oczywiście to nie jest żadna rekomendacja, ale ja na to patrzę trochę tak, że też są spółki na tyle duże, że doczłapały się do tego indeksu i one już są sensowne, to już nie są spółki, które będą robiły drony, bo mają list intencyjny i tak dalej, też są raczej konkretne biznesy, a z drugiej strony one jeszcze mają gdzie rosnąć, nie? One mają nad sobą MWIG 40, one mają nad sobą SWIG 80, to oczywiście są tam spółki, które gdzieś już wypełniają dosyć mocno swoją niszę, ale mam wrażenie, że ciągle tam ten potencjał wzrostu jest. I z przyjemnością się widzi przejścia ze Zwigu 80 do Nwigu 40, bo to świadczy o tym, że jednak ten rynek się rozwija i ta giełda rośnie.
Dobrze, okej. Okay. No dobrze, to mamy. Proponuję, bo to ostatnio tam tę tematykę zdominowały ETF-y i dużo mówiliśmy o tym ETF-ie na dywidendowym, ale też proponuję dwa słowa dosłownie powiedzieć, bo jest też notowany na polskiej giełdzie ostatnio od bety ETF na Bitcoina. Jak on się dzisiaj zachowuje? No dzisiaj są spadki, no bo... No tak, bo tam była jakaś straszna historia w piątek z Donaldem Trumpem i tak dalej, prawda? Widziałeś tego ETF-a? Podoba ci się?
Wiem, że jest. Traktuję go trochę tak jak Mateusz tam w paru miejscach mówił, że na zasadzie no oni chcą to mieć w portfelu, ale że tak powiem nie jest to ich core biznes. I ja też tak trochę na to patrzę. No fajnie jest, mamy to już z głowy, no to nie jest produkt dla mnie, mam wrażenie. Tym bardziej, że on jest oparty na kontraktach terminowych, więc jakieś rolowania, jakieś tam później przeskoki. No ja jestem raczej posiadaczem krypto takiej w formie czystej, czyli na pendrive'ie, mówiąc wprost, bo to mi jakieś tam funkcje w portfelu spełnia, mogę to sobie przewieźć, nie muszę później tego wypłacać na rachunek bankowy, tak, tylko mam to w kieszeni i tak dalej, więc to akurat ja jestem takim posiadaczem długoterminowym, więc to nie jest produkt dla mnie, ale no jeżeli ktoś chciałby mieć, czy no tutaj wiesz też obroty to zweryfikują, jakie mamy obroty na sesji, no akurat dziś to może jeszcze wcześniej sesja jest, ile tam się obróciło?
No dzisiaj mamy obrót za milion.
No to kurczę, konkretnie ci powiem.
Tak.
A bo, tak. No i tak widzę, że. I widzę, że te poprzednie obroty, no to też tak jest, no pół miliona powiedzmy, tak, patrząc po tych słupkach wolumenowych, nie? Więc paradoksalnie nieźle to się kręci. No zobaczymy, jak długie tam będą aktywa, jaka będzie rotacja tych aktywów, czyli wartość obrotu versus średnia kapitalizacja czy aktywa pod zarządzaniem, nie? Czyli jak mocno on jest hodlowany, a jak on jest tam tradowany. Nie? No to fajne statystyki z tego będzie można zrobić kiedyś.
Tak, Beta podaje te statystyki, tak, i tam w swoich mediach społecznościowych i mają nawet na stronie. One są, zakładam, zawsze minus kilka tygodni, no ale mniej więcej 5 milionów, tak, jest tutaj. Czyli oczywiście nawet w porównaniu z tym dywidendowym, który ma dużo więcej. No, teraz już też na stronie Beta jest 32, a wiemy, że już jest tam pod 50 albo nawet powyżej 50, jest 5 milionów złotych, czyli niedużo. Tak jak Mateusz powiedział, oni chcą to mieć na półce. Duży TER, 1,2. No oczywiście patrząc na ETF-y, o matko, 1,2. Nieważne na co to jest ETF, na razie pomijmy, że 1,2 wydaje się bardzo dużo, ale no z drugiej strony tak, pozwala mieć tego Bitcoina na IKX-a, bo tak normalnie to jest niewykonalne, prawda? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, taki ETF uwalnia mnie jako inwestora od konieczności sprawdzania, kto jest po drugiej stronie. Wiesz, czy ja potrafię nabyć te kryptowaluty w jakikolwiek sensowny sposób, i tak jak powiedziałeś, przechowywać na pendrive'ie coś tam i tak dalej, no to tu mogę po prostu mieć, tak? I tak dalej. No, czy no, nie jestem fanem, od razu mówię, ale z drugiej strony to, co mówiłem też w poprzednim nagraniu, jak z Mateuszem rozmawiałem. Ja nie jestem fanem, cały czas przewracam oczami, mówię, że to jest handlowanie powietrzem, a młodzi ludzie mówią, no dobra, a widziałeś, ile ten Bitcoin zrobił w 10 lat? No i ciężko się dyskutuje z takim argumentem, prawda? Więc jak ktoś chce mieć, proszę bardzo, jest dostępny.
Nie, no pewnie, no tutaj troszeczkę też natura instrumentu sama odpowie, jak on jest wykorzystywany, bo być może niektórzy by chcieli na takie sesje jak dziś Bitcoin Short na przykład ETF-a od bety, nie? No skoro to jest na kontrakcie zbudowane, no to dla nich...
To powinno być just like that, proste do zrobienia.
Dokładnie. Dokładnie, tak. Prawda? No ale to mówię, no fajnie, że jest, niech tam dalej się to rozwija, natomiast myślę, że to nie będzie jakimś tam korem na naszej giełdzie. Kto chce, niech to bardziej
tak. Używa. Tak, a wiesz co, już wróciłbym na chwilę jeszcze do tych stóp zwrotu, które tutaj mamy, jak tu wiesz, tak ładnie wierzę, SWIG 30% od początku roku, czekaj, WIG 20 TR, ile zrobił? 36% od początku roku. No to w ogóle jest szokujące. Trzeba by tam za krótki wykres, żeby to było ładnie widać. Tak, dobrze mówię, dobrze patrzę. Tak, 36% z początku roku, tak? MWIG 40TR ile zrobił? Też 30, też, no, też 30%. Bardzo ładne stopy zwrotu, tak? I to ty mówisz, że przepytujesz tam na Twitterze, czy ktoś bije ten benchmark, nie bije i tak dalej. Tak, no w ogóle to są oczywiście dużo lepsze wyniki niż na przykład S&P, tak? No to żebyśmy jeszcze mieli wynik na S&P, ale w złotym, czyli możemy to zmierzyć za pomocą tego ETF-a na S&P 500, no to od początku roku to w ogóle jesteśmy na minusie. To jest w ogóle hit, prawda? Bo silny złoty, bo złoty po 3,60, a nie po 4,80 i jest tutaj problem, tak? To jeszcze do tych stóp zwrotu, bo nie wiem, czy widziałeś, jak się byłem na czwartek, wiesz, ten wyjazd na pasywną rewolucję, to dwie rzeczy najważniejsze, tak? Pierwsze to, jak już mówiłem, obserwacja, jak to giełda się chwali na dworcu centralnym i tam i notowaniami, tak? A druga, ja tam zawsze bardzo chętnie wysłuchuję wykładu, bo tam jakiś zwyczajowy wykład na blisko rozpoczęcia konferencji Sebastian Zadora ma. I on ma wykład i mówi najczęściej, w co inwestują klienci. Jednym z takich ważnych wątków tego wykładu jest, w co inwestują klienci Bosia. I to jest super, bo to zwracam uwagę, że my tutaj w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych mamy sporo danych na podstawie badań. A właśnie, ogólnopolskie badanie inwestorów trwa. Uprzejmie proszę wypełniać. Tak? obi.se.org.pl, tam można doklikać, kliknąć ankietę i to tam 10 minut z hakiem zajmuje. No, powiedzmy sobie 15, żeby nas spokojnie wypełnić. Więc my mamy dane, ale one są deklaratywne. Ktoś tam mówi, ja inwestuję w ETF-y, ja inwestuję za granicą, a w ogóle to tam stopę zwrotu z portfela to mam mniej więcej taką, a tyle mam spółek i tak dalej. Ale to wszystko deklaratywne. Ja też jak sam wypełniam ogólnopolskie badanie inwestorów, no to wypełniam szybko. No dobra, i tam procent, deklaruję, że mam akcje ETF, obligacje, procent, coś tam wyklikam, dobra, to się mniej więcej zgadza, dalej, bo jeszcze chce mi się, a komuś się może nie chcieć i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tych wypełniających z roku na rok jest bardzo dużo, tam jest kilka tysięcy osób, więc to się jakoś uśrednia, dobra, to mniej więcej tyle jest. A Sebastian Zadora ma twarde dane z biur maklerskich, ze swojego biura maklerskiego. No to jest super. I to, on podawał mniej więcej to, co zawsze, ale jedną daną chyba podał po raz pierwszy. To wyświetlmy, bo to, wiesz, są stopy zwrotu, bo on dużo poświęcił na IKE IGZE i mamy tutaj jest wykres, to nie wiem, czy będzie widać, bo ja zdjęcie zrobiłem. Dużo poświęcił czasu na mówienie o tym, jak, że w Bosiu przybywa tych rachunków IKE IGZE, że Boś fajnie się zamienia z biura maklerskiego kiedyś poświęconemu, no, to, który się koncentrowało na obsłudze takich bardzo aktywnych inwestorów, na takie biuro maklerskie, które przeciąga, chcesz mieć IKE IGZE, why not, czemu nie w Bosiu, prawda? I uwaga, pierwszy raz widzę takie dane. Stopy zwrotu, średnie, roczne średnie stopy zwrotu na rachunkach klientów IKE oraz IGZE. Super! Bo to zawsze się oglądało te stopy zwrotu, jak jakieś biuro maklerskie reklamowało instrumenty CFD i zgodnie tam chyba z regulacjami, jakimiś wymogami KNF-u, oni muszą wówczas na takiej reklamie, małym druczkiem, ale jednak podać, ile klientów traci pieniądze na tym rachunkach, ile straciło w tym biurze maklerskim w ostatnim roku. I to są zawsze jakieś straszne dane, typu 70 parę, 80 parę procent. Jest tam 83% klientów tam traci, u naszym biurze traci na tych rachunkach. No to jest w ogóle, wiesz, taka antyreklama, to jest odstraszające. No a teraz mamy w drugą stronę, ile ludzie zyskują, jakie osiągają wyniki na rachunkach typowo akcyjnych, bo przypomnijmy, na rachunkach IKE IGZE nie ma instrumentów pochodnych, nie można w futuresa na WIG20 zainwestować na rachunkach IKE IGZE. No i powiem ci, to nie są takie stopy, w 2025, jak to czeka, mamy 30%, a średnie na rachunkach IKE IGZE w Bosiu to jest ile dokładnie? Czekaj, 7 albo 6.
No tam 7-6, tak. No tak, to jest intrygująca statystyka. Oczywiście wiemy, że no tamten trzeci kwartał jest różnicy, tak, pomiędzy tym. No ale jakbyś jeszcze wrócił na chwilę, ile był. A nie sprawdzimy, ile było po pół roku na WIG-u. No nie. No to mam wrażenie, że troszeczkę mało, tak? Ale to z drugiej strony gdzieś tam też. No w ogóle fantastyczny wykres, bo teraz dostrzegłem jeszcze jedną rzecz, o której zaraz rzucę śmiałą tezę. Natomiast no, być może to jest właśnie pochodną tego, że na IKE IGZE, co też prawdopodobnie Sebastian mówił, to te nowe napływy wchodzą w ETF-y.
Tak.
I stawiam tezę, że być może są to ETF-y właśnie na USA, albo z dużą rolą USA, no bo tam w MSCI World USA pewnie ma z 70%, prawda? Więc jeżeli tak, no to być może w tym roku, znaczy, no, nie jest tajemnicą, że Warszawa była lepsza niż Stany, Więc być może tutaj widzimy tego odzwierciedlenie. Natomiast dwie rzeczy widzę. Jak fantastycznie to wygląda od 2019 roku, to znaczy ile giełda potencjalnie oczywiście dała zarobić na tych kontach emerytalnych. No oczywiście wiadomo, był też ten 18 rok, no ale generalnie większość lat jest do przodu. Skumulowany wynik, jestem pewien, że jest do przodu, więc no to pokazuje, że jednak ten rynek kapitałowy jest fajnym miejscem do pomnażania kapitału. I zwróć mi uwagę na jedną rzecz. Między 2013 a 2023 zawsze, prawie zawsze, IKE było lepsze niż IGZE. Jak myślisz, czy z czego to mogłoby wynikać? Jedynie rok 2018 IKE było gorsze niż IGZE.
Mam podejrzenie, że na IGZE wpłacają głównie, główną motywacją wpłacania na IGZE jest to, że ktoś chce uniknąć tego, no, chce mieć odliczenie od podatku. Że ktoś zarabia dużo, wpada głęboko w ten drugi próg podatkowy, tak? Tam może sobie te 32% tak? Procent wpłaty odliczyć, no więc wpłaca. Ale mniejszą wagę przywiązuje do tego, co już robi z tymi pieniędzmi. A w IKE to jest chyba bardziej, no tak już świadomie, dobra, no to ja chcę tam oszczędzać, łamane przez inwestować bez podatku, no to tam się troszkę bardziej będę starał. To lata 2019-2020, to tu jest największa różnica między rachunkami IKE i IGZE. Oczywiście trzeba, bo to jest pomarańczowe, to będzie IKE, niebieskie to jest IGZE. No to tu jest spektakularna różnica, co zrobili inwestorzy. Na przykład w 2020, czyli covidowym roku, prawda? Albo rok wcześniej tak samo, tak? No super. Ja w ogóle tak, miałbym tu postulat do dużych biur maklerskich, weźcie, opublikujcie takie dane, bo to przecież jest, bo to jest po prostu reklama inwestowania na rynku kapitałowym. Takie klasyczne w akcje. Masz te akcje, a wiesz, w IKE, IGZE, no to też należałoby raczej, no zakładam, że jest spora część rachunków IKE, IGZE spekulacyjnych, że ktoś tam aktywnie handluje, kupuje, sprzedaje, bo jest dobrym inwestorem i to mu daje dobre stopy zwrotu, ale zakładam, że to jest duża część taka pasywna jednak. ETF-y na Stany, just keep buying, regularne dopłaty, kupowanie tych ETF-ów. No stąd prawdopodobnie jest takie, zwróciłeś uwagę, słaby wynik w 2025. Polski rynek 30-30 parę procent, a średnia z IKX 7, 6. Czemu? No bo Stany dały zero. No to jak? Liczone w polskim złotym, tak? No to jak tutaj, jak tu inwestować, prawda?
No. Tak, no tutaj, no wiesz, no zakładam, że takie dane biuro maklerskie trzema kliknięciami generuje tak naprawdę, tak? Zaznacza sobie typ konta, stopa zwrotu za okres. Przecież oni mają te dane, wszystkie PIT-y wystawiają, akurat na IKX PIT-y nie wystawiają, no ale to liczą, wiadomo. Więc zakładam, że to jest.
Do własnej wiedzy, nie? Własnej
oczywiście, no, na pewno mają system do liczenia na kontach zwykłych, więc zakładam, że tam podpięcie pod to IKE czy IGZE to jest żaden problem. Więc no szkoda, że tych danych mamy tak mało i tutaj wielki plus dla Bosia, dla Sebastiana, że te dane
tak
pokazali.
Brawo. Oczywiście, że tak, tak jest. Dobrze, to takie tutaj właśnie, wiesz, wnioski przywiozłem z pasywnej rewolucji, wiesz, to głównie, że ekrany i reklama największych spadków i to, co Boś po raz pierwszy wyświetlił, bardzo fajnie, bo to moim zdaniem może być pierwszy krok. Teraz pokazali takie statystyki, no to czemu nie pokazać więcej takich danych jako reklamy inwestowania. Popatrzcie, chodźcie, inwestujcie, nie bójcie się, bo w długim terminie, okej, zdarzyły się słabsze lata, ale proszę bardzo, tu na plusie, tu na plusie, tu na plusie, tu lekki minus, tu na plusie, tu na plusie, tu na plusie, no come on, tak można inwestować, prawda? Dobrze, dobrze, proponuję jeszcze tak, wiesz, ad vocem do ostatniego odcinka, jak razem nagrywaliśmy, to jeszcze, tak jak wiesz, pochwaliliśmy Bosia i tutaj mieliśmy chyba serię kilku podcastów z rzędu, że strasznie narzekaliśmy na spółkę Dadelo, to tym razem może ją pochwalmy. Tak?
Tak, należy się, bo faktycznie no, dużą część poświęciliśmy na to, że Dadelo no, w mojej, na pewno mojej, nie wiem czy naszej ocenie, słabo się komunikowało z rynkiem. No i tutaj rzucone ziarno wydało owoc w postaci konferencji, która została zorganizowana chyba jeszcze we wrześniu, jeśli pamięć nie myli. Gdzie prezes, oczywiście konferencja, co ważne, była otwarta dla wszystkich, była promowana przez zarówno spółkę na tych kanałach spółkowych, komunikacyjnych, jak i na przez kanał tam relacji inwestorskich spółkę, która ich obsługiwała w tym zakresie. No i faktycznie webinar się odbył, był otwarty, ja oczywiście na nim byłem i naprawdę prezes bardzo fajnie opowiadał o biznesie. Mam wrażenie, że to było troszeczkę tak bardziej opowiadanie o biznesie, mniej o wynikach finansowych, no ale były zadawane pytania, na te pytania prezes bardzo konkretnie bardzo szczerze odpowiadał, więc tutaj duży plus, że coś takiego się odbyło w końcu. No i oczywiście mam nadzieję, że nie jest to ostatnie tego typu wydarzenie, przynajmniej w tej spółce.
Nie, no to teraz jak już, wiesz, już się zaczęło, to już głupio byłoby wycofać się. Oczywiście, że tak. No ja chciałbym to też podkreślić. Wiadomo, no narzekaliśmy na to Dadelo wielokrotnie, tak, że po prostu, wiesz, zamknięci w swojej wieżyskości słoniowej. No ale dobra, kropla drąży skałę, jakoś się udało i został ten webinar wynikowy zorganizowany. No więc ja oczywiście przybiegłem, siadłem w pierwszym rzędzie, oglądałem. Prezentacja super. Bardzo dobrze. Odpowiedzi na pytania? Super, bardzo dobrze. Odpowiedź na moje pytanie to padła i to byłem bardzo, już niepotrzebnie zdołowałem, jak zadałem pytanie prezesowi, jakim rowerem aktualnie jeździ, to usłyszałem, jakim paletą rowerów jeździ. No to, tak, to już wiem, skąd się bierze te 20 tysięcy kilometrów rocznie, prezes po prostu lubi. Tak? Ale co chciałem podkreślić? Podkreślić to, że patrz, że prezes równie dobrze mógł się poczuć przymuszony, że go tam wzięli, zaciągnęli, ma tu siedzieć, odpowiadać i mógł na te pytania odpowiadać, tak wiesz, na odczep się, półsłówkami, tak wiesz, lekceważąco. Nie, odpowiadał pełnymi, wszystko, wiesz, pełne długie wypowiedzi, z dużym zaangażowaniem, widać, że lubi ten biznes, no że podoba mu się po prostu ten handel rowerami i tak dalej, że jest tego pasjonatem i tak dalej, fantastycznie, więc jakby bardzo dobrze, to ja tutaj mówię, narzekaliśmy, no to jak trzeba pochwalić, to chwalimy, bo to super, to aż prosi się to tak, żeby takie rzeczy były organizowane regularnie, no bo to ekstra, inwestorzy zadawali bardzo fajne pytania, widziałem, i naprawdę dużo fajnych, takiej bardzo szczegółowej takiej odpowiedzi, takich zaangażowanych prezesa ekstra. Ile to trwało? Godzinkę z małym hakiem?
Tak, godzinkę z haczykiem. Oczywiście, zakładam, że to nie był jakiś taki wysiłek dla spółki nie wiadomo jaki, nie? No bo to wiesz, no to są proste rzeczy w czasach post-covidowych, prawda? Więc jak najbardziej da się. I jak już chwalimy, Michał, nie wiem, czy ci się rzuciło w oczy, Brand 24.
Nie, to nie rzuciło.
Pamiętasz prezesa Sadowskiego i Branda cisnęliśmy również, że kto to słyszał, jakieś tam tajne listy mailingowe, żeby się dowiedzieć o konferencji Branda. Poprzednia konferencja Branda była już zapraszana przez poprzednia, czyli po wynikach pierwszego kwartału. Była zapraszana przez prezesa na Twitterze, na stronie relacji inwestorskich w aktualnościach była również ta informacja i uwaga, organicznie bez naszego płakania, proszenia, po drugim kwartale 24 czy po 25 czy po półroczu, teraz tam na ostatnich dniach, również było tak samo. Czyli również prezes Sadowski zaprosił, oczywiście. Również było to gdzieś tam dystrybuowane na stronie internetowej, tak więc no mam nadzieję, że ten nasz pozytywny wpływ również zadziałał. No i jak już jestem przy głosie, no niestety muszę skrytykować kolejną spółkę. Na tym samym polu, MFO. Zbydgoszczy spółka publikuje, znaczy spółka tworzy, Zbydgoszczy? Nie Zbydgoszczy, przepraszam. W każdym razie MFO spółka produkuje profile aluminiowe, no i odezwałem się, nie tylko ja jeden, bo wiem, że kilku inwestorów odezwało się na maila do spółki, czy będzie konferencja wynikowa. Pierwsza informacja była, nie będzie, to mówimy, ok, bierzemy na klatę. Druga konferencja była, tak, panie Radku, jednak będzie konferencja, proszę się odezwać do pana Strigona i on was zapisze. No to się odzywamy do pana Strigona, a pan Strigona odpisuje, sorry, tylko dla naszych klientów instytucjonalnych, no way.
Nie, no to nie może tak być, to nieakceptowalne postępowanie. Co to w ogóle ma być w ogóle takich dla klientów instytucjonalnych, a co, my inwestorzy indywidualni gorsi?
Także wiem, że Trigon później jakoś tam notkę puścił w swoim daily, relacje z tej konferencji, tak? No ale nie była to konferencja otwarta, nie była to konferencja dla wszystkich. Tam spółka później przeprosiła, że przekierowała, że ostatecznie faktycznie dla klientów, nie? No ale jednak, wiesz, ja jestem z tych inwestorów, którzy gdzieś tam pytają spółki, zaczepiają, tam pingają o tego typu rzeczy. No i jeżeli spółka nigdy nie organizowała i nie organizuje, no dobra, rozumiem, taką mają politykę. No ale jak już robią, to niech to robią dla wszystkich, niech to robią otwarte, niech szanują tego małego inwestora, bo budujmy ten rynek jakoś, pchajmy go do przodu.
Czy znowu kolejna spółka, która stwierdziła, że sobie tam, gdzie, kto to będzie przychodził, jakieś pytania zadawał i tak dalej, jak możemy się we własnym sosie pokręcić i tam... Kompletnie to znaczy, wiesz, też, niezrozumiała polityka. Bo wiesz,
żeby też było fair, tak? Bo za tym, że tej konferencji gdzieś tam nie udało się na nią dostać, dostałem propozycję one-on-one z prezesem. Na zasadzie, że się można zdzwonić. No ale
żeby
z drugiej strony
nie
przyjąłem tej propozycji, bo mówię, no nie chodzę płakać, że nie jest to publiczne, żeby później one-on-one że tak powiem, mieć jakieś tam bezpośrednie dojście, nie? Więc nie skorzystałem z tej propozycji, ale też, żeby trochę spółkę tutaj wytłumaczyć, no taka propozycja padła, nie? Więc da się dzisiaj, kurczę, da się, nie jest to trudne, nie jest to jakoś tam, wiadomo, że te spółki się trochę boją tej konkurencji, która może przyjdzie, posłucha, będzie wypytywać o biznes, no ale no, z drugiej strony jest się podmiotem publicznym, a gdzieś tam nos mi podpowiada, że w MFO może jakieś ABB się szykować, bo tam głównie akcjonariusze akcje przenieśli do fundacji rodzinnych, tam główny akcjonariusz jest rocznik 52, więc podejrzewam, że niebawem jakieś akcje będzie mógł chcieć sprzedać przez rynek, no to kurczę, szanujmy ten rynek. Ten rynek to nie tylko są duzi, ale to też są mali.
Mm-hmm. Nie, no to oczywiście. Dobrze, że zwracasz uwagę, to będziemy wiercić dziurę w brzuchu. No nie może tak być, tak? Skoro Dadelo może, Brand może, no to come on. Dlaczego to wszyscy tak nie mogą? Nie, że Brand zawsze robił też indywidualnie, tylko metoda zapisania się na te webinary była tajna. No ale po naszych interwencjach tutaj tak zrobiliśmy, tak zapytaliśmy spółkę, ale dlaczego to, przepraszam, takie to za tajne listy? Nagle pstryk można i jest ładnie ogłaszane, tak jak mówisz, też to widziałem, tak, za ostatnie kwartały. Można? Można. To naprawdę nie jest duży wysiłek, tak? No to teraz jakaś kolejna spółka, która jakieś tajne, jak za okupacji, prawda, ukrywa się. No, że ktoś jeszcze zauważy i później, wiesz, relacje napisze na Twitterze albo w innych mediach społecznościowych i co się takiego stanie? No nie wiadomo.
Czy słuchaj, no, relacja przez Trigona poszła szeroko w rynek, no bo Trigon Daily jest dostępne dla szerokiego rynku, więc i tak rynek się dowiedział o głównych elementach, które tam padły w trakcie tej konferencji, więc tym bardziej, no jeżeli to później pójdzie w rynek, no to why not, tak? No.
O, tak, to takiego szkodzi, prawda? Dokładnie. Dobrze, proponuję przejść do takiego tematu, oto no, rynek IPO nam się polepsza, prawda? Tutaj może to tak trzeba chyba powiedzieć. A propos, nie wiem, czy widziałeś, jak diagnostyka sobie ładnie radzi.
Super, chyba z 60-70% od debiutu?
Tak, wiesz co, ona teraz w końcówce troszkę gorzej im idzie przez ostatnie tutaj półtora miesiąca, czy była po 220, tak? No ale to jest, wiesz, jest, nawet po tych spadkach, to jest plus 41% od ceny debiutu. Tam debiut był, nie pamiętam, coś w okolicach zera, prawda? O ile dobrze pamiętam. No i proszę bardzo, to super sobie radzi. To mamy kolejną spółkę na horyzoncie i tą kolejną spółką na horyzoncie jest Smyk. Tak, no i ręka do góry, kto nie zna Smyka, tak? Duża sieć sklepów. Bardzo dobrze, tak? To, że taka spółka idzie na rynek. Tam mi się parę rzeczy nie podoba. Nie wiem, czy przyglądałeś się tak nam bardzo pobieżnie tym, nazwijmy to, papierom, które zostały udostępnione, bo na razie zostało udostępnione bardzo niedużo, tylko taka, nie wiem, publiczna informacja, że Smyk zmierza na GPW. Natomiast nie ma żadnych takich bardzo, bardzo szczegółowych informacji, bo zdaje się, cały czas prospekt jest w komisji. Więc spółka to, co mogła, to, co chciała, to zapowiedziała, więc proponuję przynajmniej tak, wiesz, bardzo z grubsza, bo to mówię, to są dane takie tylko tyle, ile spółka mogła powiedzieć, to pokazała. To nie wiem, czy widziałeś. Tak, po pierwsze, czekaj, gdzieś to miałem, że sprzedawane jest przez właściciel głównego, znaczy przez fundusz, tak? Tutaj taka łatwa do zapamiętania nazwa, a Capital AMCV. Tak, i przez prezesa zarządu, tak, tutaj jest, i tam inni inwestorzy mniejszościowi, 150 milionów złotych spółka, znaczy chce pozyskać. Tak. No i to, co mi się nie podoba, tak, że to jest bardzo ładnie napisane, że to jest wzmocnienie pozycji finansowej spółki, a to już i teraz jest gorszy fragment tego zdania, poprzez częściową spłatę zadłużenia bankowego, tak. No to taki jest tutaj cel emisyjny, prawda?
No tam i finansowanie strategii dalszego rozwoju. Powiem ci, nie wczytywałem się w te dokumenty, ja zazwyczaj nie uczestniczę w IPO z różnych względów, więc nie wczytywałem się. No oczywiście zadajemy sobie pytanie, tak jak na początku powiedziałeś, no któż nie zna Smyka? Tak. Wszyscy znają, nie? Więc znowuż zapala mi się lampeczka, to gdzie on jeszcze będzie rósł. I tu chyba story jest trochę tak jak w Żabce, nie? Że tam bardziej ekspansja zagraniczna.
Tak, tu jest taka mapka, umiesz gdzieś w tych dokumentach, bo są dwa dokumenty, jeden taki bardziej formalny, a drugi taki bardziej marketingowy. Smyk ma 253 sklepy w Polsce, 35 w Rumunii, 12 w Ukrainie, tak? Mm-hmm, jeden w Słowacji jeden. I cała reszta to jest Europa Zachodnia i Południowa, to jest jakieś, przez jakieś partnerstwa robione. Natomiast warto spojrzeć, jakie smyk ma parametry. W 2024 2 248 milionów złotych przychodu, 118 milionów zysku z działalności operacyjnej i 30 milionów zysku netto. No to będzie duża spółka. To będzie duża spółka. Nie wiem, na jakich parametrach te 150 milionów, jakie to będzie, wiesz, udział tam, wiesz, procent w kapitale. Aha, bardzo ważne, między 10 a 15% z tych 150 milionów to będzie transza przeznaczona dla inwestorów indywidualnych. Ja pamiętam twoją argumentację, dlaczego nie zapisujesz się w IPO. Ja chyba prawie, że z tych samych powodów, bo ja wiesz, gdzieś jestem zainwestowany, to musiałbym za jakieś drobne się zapisywać. Jak to teraz robić? No nie wiem. Natomiast wydobyło to, co widziałem, to smyk gdzieś w tych materiałach podkreśla, że ich silną stroną jest program lojalnościowy. Oczywiście domyślam się, że to jest program lojalnościowy dla klientów, tak? Którzy chodzą i kupują te ubranka dla dzieci, nie wiem, zabawki dla dzieci, no bo takie to tym smyk handluje. To aż prosi się tutaj o program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych. Choć muszę ponarzekać teraz, jak mówimy o tych programach lojalnościowych, przypominam, prezes Żabki, złapany przez redaktorów Pulsu Biznesu w progu, w przejściu na giełdzie, jak gdzieś debiutowali. Tak, panie prezesie, czy będzie program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych? Chyba było głupio mu powiedzieć, że nie będzie. To powiedział, będzie. No i gdzie jest ten program dla akcjonariuszy Żabki? A propos Żabki, Żabka dywidendę zapowiedziała. To też dosyć istotne. Aczkolwiek, jak sobie już o tym mówimy, trzeba będzie bardzo uważać na tę dywidendę, bo to jest podmiot z Luksemburga, więc podatki, więc nie wiem, jak to będzie zrobione. Tam zdaje się w Luksemburgu jest 15%, to trzeba będzie w Polsce ekstra 4% dopłacić.
Tak, samemu z kieszeni wyliczyć, dorzucić, dopłacić. Tak,
tak jest, więc tutaj warto było może rozważyć na IKX, żeby się tych problemów pozbyć. Nie? No tak, dla mnie ważniejsze jest to, czy ja tam mi się to podoba, czy nie podoba ten smyk, czy spłata zadłużenia jest fajnym celem inwestycyjnym, znaczy z IPO, no to tam powiedzmy sobie, jest to, że duży podmiot znowu na giełdę idzie. Tak? Spółka, która ma 2,5 miliarda złotych przychodu, gdy zadebiutuje na giełdzie. No to jest ekstra pod takim względem.
To jest spoko, wiesz, Michał, to jest spoko, natomiast no, to buduje tą relację kapitalizacji giełdy do PKB. Natomiast z drugiej strony tak się zastanawiam, no, czy by nam, gdyby nam 10 Orlenów zadebiutowało, to czy ta giełda byłaby lepsza, poza tym, że byłaby większa? No, ona byłaby większa, tak? Gdybyśmy jeszcze 10 kolejnych Orlenów nam weszło, kapitalizacja giełdy by nam się podniosła o bilion pewnie złotych i tyle, mam wrażenie. Nie? No znowuż mam trochę takie poczucie, że ten smyk jest pustym kotem.
Pusty kot, przepraszam.
Tak. No wiesz, o czym się mówi? No mówi się o problemie demograficznym. Mówi się, że zamiast dzieci ludzie mają dzisiaj pieski, kotki. To może jakaś prężnie rosnąca sieć sklepów zoologicznych by nam wzrosła, znaczy pojawiła się, która, że tak powiem, wydaje się, że mają dobre. Słuchaj, no u mnie w domu półka z psim żarciem jest tak duża i z psimi smaczkami, że w ogóle tam się wypadają rzeczy, nie? I to jest mega rosnący biznes, więc może takie biznesy by weszły, co do których ja też bym takie miał konsumencko-inwestorskie poczucie, że one będą fajnie nam rosły. No ale oczywiście fajnie, tak? Mamy kolejną spółkę, czy będziemy mieli, miejmy nadzieję, kolejną dużą spółkę, która tam pewnie od razu zagości w którymś z indeksów.
Tak, no i a propos właśnie perspektyw dla smyka, no bo to ten problem demograficzny, o którym mówisz, który być może nie dotyczy zwierząt domowych, ale dzieci już jak najbardziej, prawda? To jako jakie to mamy, prosiłeś mnie o wyświetlenie tweeta Rafała Mundrego, tak, który lubi takie cyferki pozbierać. Dane z GUS-u. W lipcu urodziło się 22,5 tysiąca dzieci, czyli mniej niż rok temu, bo rok temu 23 tysiące. Zmarło 32 tysiące osób. Bardzo trzeba taki popatrzeć na wykres, bo to jest widać, że co w roku covidowym ogromny, to jest takie czerwone to są zgony, zielone to są urodzenia, fatalnie ten wykres wygląda. Fatalnie. No, ubywa nas straszliwie. Oczywiście z punktu widzenia takiej wieży gospodarki, że to tak jest w gospodarkach super rozwiniętych, że ludzie mają mało dzieci, jesteśmy tym starzejącym się społeczeństwem, trzeba szukać, wiesz, biznesów wpisujących się w silver economy, tak? I tak dalej. Mhm. No to pytanie jest tutaj teraz a propos smyka, czy to jest, wiesz, bo to rozumiem, że pod to tutaj jest dyskusja, czy to ma, wiesz, taki czy długofalowe story inwestycyjne stoi za smykiem, skoro tych dzieci ubywa, tak?
No to można się zastanawiać. Wiesz, oczywiście to są takie dowody anegdotyczne, no bo to, żeby to coś, tak, dużą tezę tak, budować, to faktycznie trzeba by się było opierać.
Dla zwierzaków.
Tak, ale wiesz, na przykład, nie wiem, słyszy się, no ja jeszcze nie jestem w tym temacie, bo mój syn ma tam dopiero parę miesięcy, ale podobnie, że żłobki się zamykają, że parę lat temu był jakiś program otwierania żłobków, dofinansowanie do otwierania żłobków, tych żłobków się naotwierało i podobno teraz jakiś kryzys nadchodzi w branży żłobkowej, że jest właśnie niż demograficzny, dzieci się rodzi mniej, żłobków się gdzieś tam otworzyło więcej. Więc no, mam troszeczkę obawy o tego smyka. No trochę to jest tak jak z żabką. No, żabka jest już na każdym rogu i ma się rozwijać za granicą. Czy żabka może sprzedawać więcej? No jak spojrzymy na 7-Eleven i że tam sobie można ramen w mikrofalówce odgrzać, czy zrobić, no to być może przed żabką faktycznie, że żabka wygryzie nam wszystkie, nie wiem, frytkownie, hot dogarnie, tak? No bo dzisiaj w żabce już w zasadzie można zjeść coraz więcej, prawda? Więc czy tam jest pewnie więcej marży do zrobienia? No myślę, że jest. Ale czy tych więcej żabek jakoś tam bardzo dużo się pojawi, no to już nie wiem, nie czuję tego. Tak? No oczywiście mówię, no ja to tak patrzę troszeczkę z daleka, nie analizowawszy szczegółowo ani biznesu żabki, ani biznesu smyka, ale tak pierwsza lampka, która mi się zapaliła, jak usłyszałem smyk,
dzieci.
Myślę sobie, oho,
demografia, dzieci.
Dzieci. Klienci, tak? No klienci, wiadomo, że zawsze można, nie wiem, że produkty drożeją, że można kupować te zabawki droższe, no ale wiesz, no klocki Lego, jakby Lego zadebiutowało, no to wiesz, to Lego to kupują też dorośli, tak? To ja sam dostałem w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat kilka kompletów Lego i to fajnych Lego po paręset złotych, nie? Więc to są takie, nie wiem, wszelkich Haribo, tak? Nie wiem, Haribo jest notowane? Nie wiesz, może.
No to gdzieś może w Stanach coś tam, nie mam pojęcia, czy Haribo jest notowane.
Więc wiesz,
to nie jest ten sam przypadek, że wiesz, żelki Haribo, dzieci, Lego. Aha, że Lego jest, robi też rzeczy.
Nie, właśnie, tak? O to mi chodzi, że Lego i Haribo, okay, względem smyka to są rzeczy, które się sprzedają wśród dorosłych, nie?
Przynajmniej znowu już moim konsumenckim okiem. Składałem z synem Lego Formuła 1 Ferrari, duży ten zestaw. Mm-hmm. Także aż mnie palce bolą.
Ale to siedzę. Syn był tylko pretekstem, a klocki były dla ciebie, czy to jednak były jego klocki?
Dyplomatycznie powiem, że klocki były dla syna, ale wspólnie składaliśmy.
A więc właśnie, nie? I to jest tak, ta magia Lego, nie? Której mam wrażenie, że przy smyku trochę brakuje, chociaż no w smyku również Lego można kupić.
Mhm. Dobrze, będę patrzył, to oczywiście tak, programy lojalnościowe dla inwestorów indywidualnych, to wiadomo, ale to jest taki tam drobiazg. Od razu deklaracja płacenia dywidendy, widziałem, padła. Tak, to jest to. Nie podoba mi się ten fragment, że robimy IPO, żeby spłacić zadłużenie. Naprawdę? Really? Tak, to jest cel. Mm-hmm. To jest cel taki emisyjny. Tak, no i cóż, będziemy patrzeć, wiesz co, bo to jest tak. Dzieci w Polsce może nie przybywać. Tak, jak znaczy, gdzieś będzie przybywać, w sensie ta, wiesz, różnica między wiesz, zgonami, urodzeniami i tak dalej, może być faktycznie tak, że będzie coraz mniej się tych dzieci rodzić, tak? Bo że będzie przybywać, to jest pewne, tak? Natomiast wiesz, zawsze gdzieś to jest biznes, który zawsze będzie miał popyt. Bo choćby tych dzieci rodziło się coraz mniej, to zawsze będą. Tak? I zawsze rodzice na te dzieci będą wydawali pieniądze. Tu oczywiście trzeba byłoby patrzeć, jeszcze raz wróćmy do tej mapki, jak będzie spółce szła, gdzie ta mapka? O, do tej. Jak będzie spółce szła ekspansja zagraniczna? Tak? To, co jest na... Jaki to jest kolor? Fioletowo tutaj pokolorowane, że ta... No, tu i teraz mamy tylko sieć w Polsce i taką sieć w Rumunii, prawda? No trochę na Ukrainie. Tak? Jak będzie szła spółce ekspansja zagraniczna, bo tak można poszerzać rynek. Skoro nie da rady rosnąć bardzo, bo coraz mniej dzieci się rodzi, no to trzeba, wiesz. Żabka też nie rośnie, bo w pojedynczej żabce sprzedaje się coraz więcej towarów, tak? I tam coraz więcej, nie wiem, kaw, hot dogów, czy może sobie coś odgrzać, czy totolotka obstawić, też widziałem taką dywersyfikację działalności, tylko rośnie dlatego, bo coraz więcej tych żabek, wiesz, żabka w każdej klatce schodowej już teraz niemalże, możesz wyjść w klapkach na dwór, nie wychodząc, czasami w niektórych lokalizacjach zrobić zakupy w żabce, to może tak trzeba będzie tutaj myśleć o smyku. Nie?
A jeżeli, słuchaj, rozrośnie nam się odcinek, ale mam jeszcze dwa tematy w tym
Dobra,
kontekście.
dobrze.
Rzuć proszę okiem, bo chyba mamy tak zwane piersy na giełdzie. Jest Pepco i nie wiem, czy jest Cocodrilo, to też jest chyba dziecięcy sklep, czy coś
CDRL,
podobnego.
Tak. To jest...
Jak to, no, na, jak to w dłuższym horyzoncie na wykresie wygląda?
Marnie.
No, nie znam znowuż biznesu, nie? Ale no...
Marnie, a z tego co widzę, to spółka jeszcze wypłacała w 2022 roku, wypłacała ostatni raz dywidendę. Nie znam biznesu. Nie znam biznesu. Znaczy coś tam znam, ale już bardzo dawno nie zaglądałem do wnętrza, no ale tak to wygląda, tak? No i co drugie mówiłeś?
Pepco.
No tak, to już nie jest tam, typowy tak, taki, ale to... Pepco... No Pepco trochę wstało z kolan w ostatnim roku, ale tak, no długoterminowy wykres jest, no nie jest zadowalający. Tam oczywiście jest problem z właścicielem, z tym zagranicznym właścicielem, on ma problem, no ale tu Pepco, tak. No ale CDRL to ewidentnie, tak, stara nazwa Cocodrillo, tak, no to nie, to nie wygląda dobrze.
I transakcje dzisiaj dwie, obrót
20 zł.
20 zł. Rozwijam wątek, sorry, przedłużymy tak, pewnie,
śmiało,
bo jesteśmy przy IPO, a chciałem powiedzieć o dwóch ważnych SPO, które w tym roku się, o których się mówi, mianowicie CyberFolks w ramach emisji akcji w ABB pozyskało ponad 200 milionów złotych, czyli jeszcze więcej niż planuje pozyskać Smyk. I to uważam jest fantastyczny przykład wykorzystania rynku kapitałowego, tak. Czyli nie IPO, sprzedajemy akcje, wchodzimy, może będzie dobrze. Nie, to jest spółka, która się rozwija od lat, generuje no, tam stopa zwrotu za 5 lat powyżej 500% i oni w 24 godziny w ABB pozyskali ponad 200 milionów złotych na akwizycję, czyli na coś, co jest ryzykowne, coś, co często się nie udaje, no ale oni ten track record akwizycji mają dosyć dobry, więc mówię, 24 godziny ponad 200 baniek pozyskali i chyba niedawno ruchy podjął Tarczyński, zdaje się na jakiś zakład produkcyjny kabanosów, też tam chyba 2 miliony akcji, oni są notowani koło 120 zł, więc też koło 250 milionów chcieliby prawdopodobnie w niedługim czasie pozyskać, zobaczymy jak im to pójdzie. Nie? I trochę mam wrażenie, że o tym się mówi, mało mówi, a warto, nie? Że nie tylko IPO, ale też to SPO, nie? Żeby takie przykłady pokazywać spółkom, że wy nie tylko możecie się sprzedać raz na giełdzie wchodząc, ale tą giełdę można również wykorzystywać później do rozwoju biznesu.
No Tarczyński bardzo, ile Tarczyński? Już dawno nie zaglądałem ten wykres, powiem szczerze, ja się tak przyzwyczaiłem, że Tarczyński stoi w okolicach 40 paru złotych, jest tylko 125, czyli ile oni są warci w tym momencie? 1,5 miliarda prawie, ekstra. Dywidenda, wszystko jest. Co prawda poniżej 2%, więc nie wiem, jak jest ich obecnością w tym.
W Plusie.
A to też jest tak, a propos właśnie tego, że gdzieś tam w jakimś komentarzu zapomniałem Mateusza Muchy zapytać o to, co jest po tym, jak jest super spółka, która rośnie, wypłaca dywidendę. No idealna, wiesz, spółka dla inwestorów indywidualnych, takich dywidendowych, bo nie dość, że wypłaca dywidendę, to jeszcze rośnie, ale rośnie tak mocno, że ta dywidenda nie nadąża. I kurs jest tak wysoko, że dywidenda będzie siłą rzeczy niska. No zobacz, teraz ten CyberFolks, no weźmy tak, wyświetlmy sobie operację. Dywidenda rośnie i rośnie nominalnie coraz bardziej, ale cały czas jest poniżej 2%. No wiesz, patrz, te 2 złote to już 1,20. Jakby kurs nie urósł, to by było 2%, no ale kurs no niestety urósł. I co teraz, prawda? Mm-hmm. No, tak, to jest jakiś problem. No to jest, patrz, tak, to jest wymarzona spółka taka, że i dywidenda się regularnie płaci, znaczy płaci, że jest płacona i kurs super, no zasuwa do góry tutaj, no tam z jakimś no pojedynczymi korektami. Tak, oczywiście, to tak spółki ładnie korzystają z bycia na giełdzie, z wysokich wycen, no zakładam, że tu miło się zrobiło po takich wycenach drugą emisję akcji, tak, to SPO, niż jakby spółka gdzieś tam szorowała nad niej i ledwo musiała coś pozyskiwać. Zdaje się, że taką spółką jest People Can Fly. Nie wiem, czy widziałeś, nie? Tak? Która w tych okolicznościach, przy takim kształcie wykresu chyba musi zrobić, nie wiem, czy tam zrobiła, musi robić jakąś ratunkową emisję akcji. No to jest oczywiście fatalne, tak? No i dla właścicieli, i dla spółki, i później dla inwestorów i tak dalej, tak? A jak spółka robi przy takim wykresie robi drugą emisję akcji, no to i po pierwsze nie ma problemu ze znalezieniem kapitału i byli właściciele zadowoleni, i to wszyscy są zadowoleni, prawda? Tak jest.
Tak, tak. Także no, już tak konkludując trochę ten temat, coraz mniej wagi przywiązuję do tych dużych debiutów, które mam wrażenie, że są tłustymi kotami, ale coraz chętniej bym widział takie spółki małe i średnie. Nie na tyle małe, że one tam ostatnio, nie wiem, na New Connectie w tym roku zadebiutowała spółka, oj, nie pamiętam nazwy, oni planują robić stramber, czyli jakieś tam tworzywo, drewno, tworzywo z roślin jednorocznych, nie? Że tam siejesz jakąś trzcinę czy coś, później to prasujesz i coś. To są takie biznesy, które wiesz, no może wypali, może nie wypali, nie? Ale jeśli by to były średniej klasy biznesy, które już zarabiają od tam 10-15 lat i one wchodzą po to, żeby się przeskalować na kolejny poziom, na kolejny poziom działalności, no to takie biznesy bym widział, nie? Że to już działa, już się kręci, a jeszcze jest w miarę takie fajne story, żeby pójść gdzieś dalej.
Tak jest. No dobrze, Radek, będziemy zmierzali do szczęśliwego końca. Z ogłoszeń takich naszych, co się u nas dzieje, oczywiście gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu inwestorów, tak? Tutaj obi.si.org.pl, jak również no, zachęcamy do zapisywania się na forum finansów, na Forfin 21-22 listopada. Tutaj zdradzę, że jak tylko skończymy nagrywać, to tu Radek ustalimy z tobą tak, temat wykładu, bo tutaj jakoś mam nadzieję, że w tym tygodniu uda się jakiś taki bardzo wstępny program odsłonić, żebyśmy to już mieli na stronie. No i tyle, tak? To przypominam, tam końcówka listopada 21-22, piątek, sobota na Stadionie Narodowym. Na Stadionie Narodowym Warszawy. Gorąco, gorąco zachęcam. Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski. Pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia.